A traumy według mnie niewiele nas uczą. Największy sens płynie z tego, co robimy dla innych ludzi. To jest taka praca na każdy dzień, czyli taka motywacja dana na raz na pół roku nie istnieje według mnie. To ona musi być odtwarzana w rytmie dziennym. Chętnych los prowadzi, niechętnych wlecze. Także jak ktoś jest chętny do znalezienia odpowiedzi na dla siebie ważne pytania, to znajdzie tych, którzy mu tą odpowiedź przyniosą. Co się zdarzy, jeśli zbankrutujemy? Nic się nie zdarzy. Czymże jest otworzenie biznesu ze zmierzeniem się z śmiertelną chorobą? Kiedyś się bałem i nie robiłem, dzisiaj się boję i robię. No. Nigdy nie mów tak, kiedy myślisz nie, bo...
Zawsze chciałem wiedzieć, co różni ludzi najlepszych w swoich dziedzinach od całej reszty. Postanowiłem, że po prostu zapytam ekspertów, jak oni to robią. Biorę zatem Rolls-Royce'a i ruszam na spotkanie z prawdziwym mistrzostwem. Nazywam się Maciej Wieczorek, a ten program to Ekspert w Rolls-Royce'ie.
Jacek Walkiewicz, psycholog i mówca, którego wystąpienia na YouTube zobaczyło ponad 9 milionów osób. Trener, który przeprowadził ponad 600 szkoleń i prelekcji dla firm. Autor kilku książek, w tym bestsellera Pełna moc możliwości. Ruszajmy! Witam Was serdecznie, tutaj Maciek Wieczorek i nowy odcinek Eksperta w Rolls-Royce. I wprowadzamy małą zmianę, żeby Was to nie zdziwiło. Ta zmiana jest podyktowana dwoma powodami, a zmianą tą jest to, że nasz gość będzie bardzo często na tylnej kanapie tego samochodu sam. Dlaczego tak? Dlaczego mnie tam nie będzie? Pierwszy powód jest bardzo istotny pod kątem naszych gości, pod kątem tego, że my chcemy promować ich wiedzę i pokazywać, że to oni w tym programie są ekspertami. Bardzo często jest tak, że gdzieś tam spotykam naszych widzów na ulicy i oni mówią: o, cześć Maciek, ekspert w Bentleyu, czy ekspert w Rolls-Royce teraz i tak dalej. Jest to oczywiście miłe, ale w tym programie, ten program się nazywa Ekspert w Rolls-Royce, dlatego że tu przychodzi ekspert. To on jest gościem, to on jest tym ekspertem. I w związku z tym chcemy pokazać to, że to ta osoba lub ona tutaj jest tym ekspertem, a ja mam swój program Biznes 2.0. Ja się tam produkuję, czy jestem tam ekspertem, czy nie, to każdy sobie ocenia sam, natomiast ja tam przekazuję wiedzę i tyle, więc chcemy podkreślić naszych gości, chcemy bardziej ich też pokazać, chcemy bardziej zwrócić uwagę na nich, a mniej na mnie. Ja aż tyle tej uwagi nie potrzebuję i na nią łasy nie jestem. A naszym gościom się po prostu należy za to, że zupełnie za darmo, bo przecież my nie płacimy naszym gościom nigdy, ani oni nam też, żeby nie było. W związku z czym zupełnie za darmo ktoś dzieli się wiedzą i zasługuje na to uznanie i na ten tytuł i na tę tablicę pamiątkową na końcu również. A drugi powód jest taki, że dla mnie to też organizacyjnie jest dużo często łatwiejsze. Czasem mogę taki wywiad, te pytania gdzieś tam zadać z online'u nawet, jeżeli mogę gdzieś w danego dnia wyjechać, ponieważ akurat mamy w biznesie, a tak naprawdę w biznesach bardzo dużo rzeczy, tematów i nowych projektów, więc też ten czas wymaga konsekwentnego tam działania i zarządzania różnymi rzeczami, w związku z czym też dla mnie jest to techniczne ułatwienie, także nie zdziwcie się. Gwarantuję ze swojej strony, że absolutnie nie wpłynie to na jakość tych odcinków, na merytorykę odpowiedzi, a nawet na dynamikę dyskusji, co już dzisiaj zobaczycie. Także zapraszam Was na pierwszy tego typu wywiad i przed Wami Jacek Walkiewicz.
Witam serdecznie.
Jacku, Twoje wystąpienia, książki, wykłady inspirują cały czas mnóstwo osób. A co lub kto zainspirował Ciebie do tego, by robić to, co robisz i być tutaj, gdzie jesteś?
Wiesz, ja to zawsze z wielką przyjemnością opowiadam, że moim pierwszym guru i mistrzem, dzięki któremu robię to, co robię, raz, że mi zaimponował wiedzą, a dwa, techniką mówienia i pokazał mi, że można ze sceny godzinę zrobić więcej niż przez dwa dni siedzenia z grupą i robienia takich warsztatów klasycznych. Tą osobą nieustannie przeze mnie przywoływano jest Tomasz Warmus. On przez wiele lat był właścicielem takiego środka szkoleniowego w Falentach, ale jest teraz inwestorem. Budował hotele. Natomiast ja go poznałem, jak uczył technik sprzedaży. To był 92-93 rok. Wyszedł i powiedział takie zdanie: są tylko trzy sposoby na rozwój biznesu. Po pierwsze trzeba sprzedawać, po drugie trzeba sprzedawać i po trzecie trzeba sprzedawać. I wszyscy patrzyli naprawdę jak na biznesowego geniusza, bo to był 92 rok, nikt w Polsce jeszcze nie rozumiał istoty sprzedaży. Także Tomasz Warmus, pierwsza postać, jeśli chodzi o biznes. Druga, David Ninan, amerykański miliarder, człowiek, który przyjeżdżał do Polski, prowadził szkolenia Business and You, którego Ewa Foley tutaj zapraszała. No i z takich duchowych osób właśnie Ewa Foley, która rozpoczęła moją taką ścieżkę duszy bardziej niż umysłu, czyli połączyłem te dwie dziedziny, czyli biznesu i takiego rozwoju osobistego, ale nawet bardziej duchowego.
Ponad 90% firm w Polsce pada w ciągu pierwszych 2 do 5 lat, w zależności od źródła danych, co oznacza, że generalnie mało która firma działa dobrze. Oczywiście pewnych rzeczy się nie przeskoczy, natomiast wiele z tych firm mogłoby istnieć, prosperować i mieć się bardzo dobrze, gdyby wiedziały jak. Dlatego też już w środę 17 kwietnia poprowadzę dla Ciebie o godzinie 20 zupełnie bezpłatnego live'a, gdzie podzielę się z Tobą wiedzą, jak rozpocząć biznes, jak wykonać pierwsze kroki, jak sprawdzić pomysł na biznes i jak go zwalidować, a później nie popełniać klasycznych błędów przedsiębiorców, które to błędy prowadzą do bankructwa albo zamknięcia biznesu. Zapisz się poniżej tego nagrania i tam przedstawię Ci wiedzę, która pomoże Ci zrobić biznes w końcu skutecznie.
I z tego powstała pełna moc. Inspiracją do pełnej mocy był Brian Tracy, jego seminarium, na którym powiedział takie zdanie, że samolot, żeby wystartować, potrzebuje pełnej mocy. Jeżeli jej nie ma, to się po prostu rozbije. I tak sobie pomyślałem, że tak jest z ludźmi, że nie mają tej mocy, którą z siebie wydobędą, to się nie wzniosą, nie polecą w stronę swoich pasji i marzeń, mówiąc górnolotnie.
No właśnie, z ludźmi trochę tak jest, że najczęściej to te najprostsze rzeczy do nas trafiają i są dla nas najważniejsze. A z czego wynika, że ludzie Ciebie tak chętnie słuchają? Czy to sposób wysławiania się, wyuczona retoryka, czy raczej to historie oparte o Twoje doświadczenia?
Wiesz co, i już odpowiedziałeś na pytanie. W zasadzie wszystkie te czynniki, powody są tutaj obecne. Ja bym powiedział, oczywiście wszyscy powiedzą, że profesjonalny mówca, członek stowarzyszenia, mówczyni mówców i dla niektórych wzór. Natomiast ja bym powiedział, że raczej jestem nawet takim naturszczykiem w tym, co robię. Zawsze mi przyświecała taka idea przekazywania pewnej prawdy o życiu, która jest moją prawdą, dlatego ja zawsze mówię, żeby do niej podchodzić z dystansem. I teraz pierwszy czynnik, no to myślę, że ta prawda, że to, co mówię, broni się przez to, że jest autentyczne i prawdziwe. Niektórzy czasami pytają, czy te historie, które opowiadam, są prawdziwe, i od lat mówię tak, są prawdziwe, ja ich nie zmyślam. I to jest też ta narracja dla ludzi atrakcyjna, ponieważ ona się odnosi do mojego życia codziennego, a ono jest takie jak każdego innego słuchacza. W związku z tym odnajdują w tym, co mówię, siebie. To jest raz. Dwa, ja mam takie skróty myślowe, które się łatwo zapamiętuje i łatwo cytuję. Tak? Jak się przewrócę, to się podniosę, jak się nie podniosę, to sobie poleżę. I się okazuje, że ludzie piszą maila, że to zdanie zmieniło im życie, bo oni teraz wiedzą, że mogą sobie przez chwilę zbankrutować, na przykład poleżeć, nie wiem, mieć problemy. Kiedyś się bałem i nie robiłem, dzisiaj się boję i robię. No, kolejne zdanie, które gdzieś zapadło ludziom w pamięć, że można się bać i robić. I wiele z takich moich wystąpieniach cytatów, które później krążą w sieci. W sieci też krążą cytaty, które nie są moje, ale podpisane moim nazwiskiem, także przypisuje mi się już więcej niż powiedziałem nawet. Styl jest też, myślę, że bezpieczny dla ludzi. Ja nie biegam po scenie, nie robię zamieszania, nie pytam, co czujecie, jak się wam słucha, i nie nawiązuję takiego klasycznego kontaktu. Raczej stoję w miejscu, trochę ten sposób jest taki cyniczny, trochę taki zdystansowany, trochę taki na luzie. Niektórzy powiedzą taka nonszalancja, która im się podoba. Takie niewpychanie treści ludziom w uszy, tak? Takie dawanie im szansy. Możecie mnie posłuchać, możecie nie słuchać, a ja mam tutaj coś, co chcę wam powiedzieć. Jestem jak listonosz, który przynosi listy i możecie otworzyć, możecie nie otwierać. Także myślę, że wiele rzeczy się na to złożyło. Oczywiście TED zrobił bardzo dużo dobrego, nie tylko myślę, jeśli chodzi o moją rozpoznawalność, ale w ogóle atrakcyjność wystąpień mówców, tych TED-owskich spotkań z ludźmi. No i teraz już wszyscy wiedzą, że da się taką formę krótką wykorzystać, czyli wykład do przekazania ważnych rzeczy. A niektórzy lepiej znają moje wykłady i książki niż ja znam, w związku z tym bardziej są walkiewiczowscy niż ja jestem, myślę nawet. Nawet mówią, że u nich w mieszkaniu czy w domu to się mówi walkiewiczem, tak? I No i może to tak ma być, że każdy potrzebuje takich wzorców. Ja też potrzebowałem.
Uwaga, uwaga, przypominam, że cały dzisiejszy odcinek, a tak naprawdę najważniejsze elementy, te najbardziej rozwojowe, te, które ty możesz zastosować w swoim życiu, zostały przez nas spisane do PDF-a, którego zupełnie bezpłatnie możesz pobrać pod tym nagraniem. Także jak wejdziesz w opis tego filmu, znajdziesz tam linka do tego PDF-a, możesz pobrać i już za minutę możesz sobie to nawet wydrukować, albo powiesić na lodówce, albo ustawić na tapetę w komputerze i po prostu powtórzyć kluczowe elementy dzisiejszej rozmowy.
Tomek był dla mnie właśnie taką osobą, która mi pokazała, że ja mogę to robić i to był 90 któryś rok. Ja już czułem, że to zmierza w tą stronę, natomiast zanim zająłem się takimi wykładami na poważnie, to mi minęło jeszcze 15 lat. Także jakby żyłem z taką daleką wizją, czyli kamper był wizją odległą w czasie i bycie na scenie też.
Okej, czyli są te historie, są te twoje doświadczenia, które są autentyczne i to faktycznie bardzo przyciąga. I myślę sobie, że wiele osób chciałoby mieć takie marzenia, jakie miałeś ty i jakie masz teraz. Wiele osób chciałoby doświadczać życia tak intensywnie jak ty, a jednak bardzo często brakuje tej odwagi, żeby zrobić ten pierwszy krok, żeby założyć swój pierwszy biznes, żeby wyjść poza strefę komfortu. Co zatem może zrobić człowiek, który chce zastąpić strach odwagą?
Wiesz, ja myślę, że zbyt dużą wagę wszyscy przywiązujemy do tego strachu takiego codziennego, tak? Nie mamy takich wielkich zagrożeń jeszcze na wyciągnięcie ręki, które byłyby na tyle poważne, żeby zobaczyć, że te pozostałe są wręcz niewielkie. No, czymże jest otworzenie biznesu ze zmierzeniem się ze śmiertelną chorobą na przykład? Czyli ludzie, którzy uprawiają sport, przeszli taki trening bólu, cierpienia, wytrwałości, samodyscypliny. Ludzie, którzy przeszli trudne momenty w życiu, w większości nie mają już takich dylematów. To jest trochę dylemat ludzi słabych, a my jesteśmy słabym pokoleniem, ponieważ nam stworzono piękny świat, w którym żyjemy sobie bajkowo. To, że jadę tutaj tym Rolls Royce'em jest jakby potwierdzeniem tego, że możemy sobie realizować własne pomysły, marzenia i trochę przeceniamy albo jakby nadajemy nadwartość temu strachowi. No bo co może się wydarzyć? Ja wczoraj opublikowałem taki post, co się zdarzy, jeśli coś się zdarzy. Nic się nie zdarzy, tak? Czyli co się zdarzy, jeśli zbankrutujemy? Nic się nie zdarzy. Po prostu zbankrutujemy, otrząśniemy się i zaczniemy coś od nowa. To nie jest tak, że życie się zatrzymuje i w tym momencie już koniec, prawda? To tak jak w szkole się myśli, że nie znam matury, to już koniec. Potem się okazuje, że nie, że to dopiero początek czegoś ciekawego. I po pierwsze, to bym radził wszystkim, żeby się tak trochę urealniali, żeby mieli świadomość prawdziwych zagrożeń i tych, które sobie trochę kreujemy, tak? Nie trzeba od razu lecieć do psychoanalityka ani na terapię. Czasami wystarczy spojrzeć na swoje życie 20-letnie, 40-letnie i zobaczyć, że jednak dajemy radę. No. Skończymy szkoły, mamy czasami słabych nauczycieli, którzy nas męczą, gnębią i to było tak zawsze. Myślę, w każdej szkole na świecie tak jest, że zawsze ktoś trafi na kogoś, z kim nie nadaje na tej samej fali, ale potem po latach mówimy, że to był najfajniejszy nauczyciel, dawał w kości, ale miał charakter. Maturę zdaliśmy, studia ludzie kończą, dzieci się rodzą, my budujemy domy, bierzemy kredyty. Kłopot polega na tym, że ten poziom strachu trochę jest u nas podkręcany przez ludzi, którzy powinni nam dawać spokój, prawda? Przez naszych rodziców, przez starszyznę, przez ludzi, którzy z racji doświadczenia powinni mieć więcej siły takiej duchowej i dać nam ją, ale nam nie dają, tak? I u nas trochę jest na odwrót. To dzieci wspierają rodziców, mówią, mamo, dam radę, nie martw się. A nie rodzice mówią, dasz radę, synu, nie martw się, prawda? I to jest według mnie taki największy mankament, że młody człowiek, który wchodzi w dorosłe życie i bierze 500 000 kredytu, żeby rozwinąć swój startup, w polskiej realnej rzeczywistości rodzinnej rzadko kiedy może liczyć na wsparcie rodziny, która powie, wujek, ciocia, mama, tata, super pomysł, działaj, ryzykuj, rób. Czyli jeżeli musimy sobie poradzić z własną motywacją i z własnym lękiem i jeszcze z lękiem całego otoczenia dookoła, które tylko czeka na moment, kiedy nam to nie wyjdzie, tak? Bo potem rodzice powiedzą z satysfakcją, no mówiliśmy, że życie nie jest takie proste, to żeś nie słuchał. Czyli jak rodzice mówią, nie biegaj, bo się przewrócisz i my się przewracamy, a widzisz i mówiłem, tak? Nie mówią, o nic się nie stało albo przewróciłeś się, to tak jak w życiu, podnieś się i dalej biegaj, bo o to chodzi, tylko cieszą się, że komuś coś nie wyszło. Wbrew pozorom, my się wychowujemy w takim świecie, nie mając nawet świadomym, jak mocno jesteśmy wymodelowani w takim lęku, tak? Czy pierwsza rada byłaby taka, no, znaleźć przeciwwagę. Znaczy, pierwsza to była taka, żeby się trochę urealnić i zobaczyć, że dajemy radę. I każdy, kto nas słucha, też daje radę generalnie. Druga, żeby jednak zneutralizować te wpływy negatywne jakimiś pozytywnymi, czyli no, czytać, oglądać, słuchać ludzi, którzy mają coś do powiedzenia i którzy mają w sobie jakąś moc, prawda? Czyli ja to już mówiłem chyba poprzednio, właśnie takich ludzi, którzy inspirują. No, oni są dzisiaj na wyciągnięcie ręki, jeszcze 10 lat temu może było z tym trudniej, ale dzisiaj chodzimy do internetu i wpisujemy motywacja, mowy motywacyjne, cokolwiek. I wyskakują ludzie, życiorysy ludzi, które są gotowe do tego, żeby nas wspierać każdego dnia. I to jest taka pozytywna, powiedziałbym, pożywka dla naszego umysłu i ducha. No poza tym trzeba próbować. Nie spodziewam się, że ktoś ma 20 parę lat, 30 i od razu wpada na pomysł, który zmienia rzeczywistość całego świata. No nie wszyscy będą twórcą Facebooka. Też trzeba trochę się urealnić i zobaczyć, że te wzory takich spektakularnych sukcesów, te osoby, to są jakieś jednostki. Mówi się, że ponad 90% startupów nie przeżywa pierwszego pół roku. Tak? No ale ile się uczą? Uczą się ci, którzy dają pieniądze, oni też są zadowoleni z tego, że na, nie wiem, 100, jeden albo dwa wyjdą i będą innowacyjne. Także to jest kwestia statystyki też, takiego poczucia, że im więcej zrobię, tym więcej mam szansę na to, że coś z tego będzie dalej kontynuowane, tak? Czy będzie sukcesem dożywotnim, trudno powiedzieć, ale to chyba nawet dzisiaj nie o to chodzi, żeby tworzyć biznes na najbliższe 100 lat. Tworzyć, to jest, myślę, klucz do sukcesu, czyli kreować, nie być odtwórcą życia, tylko być kreatorem, czyli człowiekiem, który sam poszukuje, tak? Czyli jak, no to może smutne, co powiem, ale jeżeli rodzice prowadzą biznes i chcą, żeby potem rodzice, żeby dzieci przejęły, to nie zawsze według mnie to ma sens dla tych dzieci, bo one chcą coś nowego stworzyć właśnie, a nie być kopią swoich rodziców, którzy rozwinęli wielką firmę. To sukces jest sporym pewnie problemem dla mojego pokolenia, dla ludzi, którzy chcieliby już trochę zwolnić, a dzieci idą zupełnie inną stronę i mają inne pomysły. I tak ma być. Znaczy dzieci mogą wrócić po 10 tam latach, jak zwiedzą świat, nauczą się swojego, zdobędą swoje doświadczenia, potem mogą przyjść i powiedzieć, że teraz jestem gotowy. Natomiast trzeba im dać wyfrunąć i no i to jest też kolejna rada. Nie mieszkaj z rodzicami. Starać się, jak to jest możliwe, żyć życiem swoim i mimo wygody, która jest na pewno, jak wszystko jest zorganizowane, podane i rodzice o nas dbają, to zobaczenie siebie w takim nowym kontekście, takim kontekście własnego ryzyka ma sens. No, trudno o wielkie ryzyko, nie wiem, trudno wziąć milion kredytu, jak nie ryzykujemy nawet najprostszych rzeczy. Tak? Czyli nie ryzykowaliśmy, wszystko było nam dane i nagle mamy, nie wiem, 20 parę lat i pomysł, oto teraz zaryzykuję, wezmę milion. No myślę, że do tego trzeba się przygotować. Dzieci, które wychowują się w takich rodzicach, w takich domach, gdzie rodzice są bardzo aktywni zawodowo, biznesowo, często w ogóle nie mają takich dylematów. Znam takie osoby, które swoje pierwsze firmy otworzyły mając 16 lat na przykład. Na rodziców oczywiście, bo sami jeszcze nie mogli. A potem mając 18 już przejęli, a dzisiaj mają 30 lat i sprzedają swoje produkty w kilkunastu krajach na świecie, prawda? Czyli, ale mówią, że to rodzice byli zawsze tacy operatywni i jakby przy nich widzieli, że to ma sens. Większość pewnie woli spokojniejsze życie, ale marzy o jakichś takich, no właśnie, biznesowych wzlotach. Szybko zaczynają opadać, ponieważ nie mają tego wsparcia zewnętrznego. Tak myślę, że nie byłbym tutaj, nie siedziałbym w tym samochodzie, gdyby właśnie nie te osoby, o których mówimy, mój mistrz, mój mentor, mój coach. Że jednak człowiek no sam nie osiągnie niczego w życiu, że za nami stoją zawsze ludzie, którzy nam pomogli albo słowem, albo finansami, albo inną formą, ale dzisiaj mam wrażenie, że jest też bardzo dużo ludzi gotowych do pomagania młodym, którzy chcą coś zrobić, ponieważ jest dużo świadomych ludzi biznesu, którzy osiągnęli i chcą się tym podzielić. Także chcących los prowadzi, jak to się ładnie mówi. Nie, chętnych los prowadzi, niechętnych wlecze. Także jak ktoś jest chętny do znalezienia odpowiedzi na dla siebie ważne pytania, to znajdzie tych, którzy mu tą odpowiedź przyniosą.
Czyli z jednej strony próbowanie i działanie, a z drugiej poszukiwanie mentora, który wesprze nas na danym etapie życia, a z trzeciej strony zastanowienie się i odpowiedzenie sobie na pytanie, co najgorszego może się stać w tej sytuacji. Bo często te obawy są przecież bardzo irracjonalne. A jak nauczyć się takiego sposobu myślenia? To znaczy, czy to jest kwestia doświadczenia, przeczytania odpowiednich książek, czy to może jest kwestia obejrzenia dobrych wykładów? Jak to zbudować?
Wiesz co, jak nauczyć się nowego sposobu myślenia? To jest dobre pytanie, trenując go, można by powiedzieć, tak jak wszystko, prawda? Nasze myśli jednak są nasze, w związku z tym wydaje się, że dobrze by było, żebyśmy nimi jakoś kierowali, tak jak pies idzie na smyczy, no i dobrze jest, jak nie ciągnie pana, tylko pan trzyma tego psa na pewnej uwięzi i poddaje kontroli. No i tak jest z myślami według mnie, że one są nasze i trzeba się trochę nauczyć nimi zarządzać, wprowadzać je pozytywne do obiegu. No oczywiście mogą przychodzić takie natrętne, co się stanie. To też jest kwestia, no bo myśli to tylko myśli, prawda? One nie zmieniają rzeczywistości, chociaż nam się wydaje, że zmieniają. Mogą być takie dramatyczne, czarne myśli, czarnowictwo, ono u nas jest dosyć dobrze rozwinięte. Po pierwsze, trzeba dbać o taką higienę, o czym się myśli, prawda? I zmieniać to, szukać takich słów pozytywnych, na przykład słowo skończyło się, można zamienić na zacznie się, tak? Czyli jak rodzice mówią, pójdzie do szkoły, to się skończy. No to taki młody człowiek jeszcze nie wie, o co chodzi, ale czuje, że już ta szkoła to miła nie będzie, tak? Skończy się laba, o, na przykład moi rodzice tak mówili. Cokolwiek by to nie znaczyło, to znaczyło, że już najpiękniejsze chwile mam za sobą, tak naprawdę. Ja staram się mówić do dzieci, pójdziesz do szkoły, to się zacznie, zobaczysz wygłupy z kolegami. No fajnie będzie, papierosy gdzieś tam, pamiętam, paliłem już w podstawówce. No każdy wie jak jest, w związku z tym można znaleźć pozytywne strony, będziesz miał czas dla kolegów, piłkę nożną pograsz. Niewielka różnica, ale ja na to zwracam uwagę, czyli na taką higienę słowa, bo tymi słowami myślimy. Tymi, którymi mówimy, myślimy, czyli jeżeli w naszej głowie jest dużo, no i koniec, i skończy się, człowiek zbankrutuje, to się skończy. No nie, dopiero wtedy zaczyna się zabawa z biznesem, a trzeba to wszystko odbudować. W związku z tym to udało mi się, czy zrobiłem, prawda, takie proste rzeczy, nieocenianie, niewartościowanie, ale myślę, że taki rozwój dla początku, rozwój osobisty dla początkujących, to również różne afirmacje, takie zmienianie swoich przekonań, tych negatywnych na pozytywne, na przykład nic mi się nie uda, na jestem gotów zaryzykować, zawsze mogę poprawić. Czy takie pozytywne myślenie, ale trochę pod kontrolą. To oczywiście można robić dzisiaj w oparciu o nagrania, które są na YouTubie i gdzie ludzie uczą tego. Można medytować, też są medytacje prowadzone. Można czytać książki. Ja myślę, że skoro do nas trafiają ciągle negatywne informacje i praktycznie dużo przekazów takich, które nas dołują i odbierają nam energię, to trzeba mieć taką przeciwwagę i mieć te pozytywne, tak? Czyli na jedną negatywną, którą usłyszymy gdzieś w mediach, przeczytamy, pewnie trzeba by z 5 pozytywnych, żeby ją zneutralizowała. Czyli trochę trzeba się odciąć od tego, co negatywne, a karmić się tym, co pozytywne. To jest, to mówi się, no jesteśmy tym, co jemy. Jesteśmy tym, co myślimy o sobie. Tutaj nie ma jakichś takich kosmicznych technik. Nawet gdyby każdego dnia rano ktoś budząc się poświęcił minutę na taką pozytywną afirmację, tak? Budzę się, mówię, życie jest piękne, moje życie jest piękne, dzisiaj będę miał bardzo dobry dzień, bardzo dobre kontakty, wszechświat mi sprzyja. Niektórzy mogą się śmiać z tego, ale no, mnie jest to bliskie, bo ja rano jak się budzę, to mówię, życie jest piękne. Życie jest piękne, bo jest tajemnicze i wszystko się może wydarzyć. No i teraz, żeby każdego dnia poświęcić taką minutę tylko na taką pozytywną afirmację, to wbrew pozorom trzeba trochę samodyscypliny. To nie jest takie proste. Niby to nic nie kosztuje, nie wymaga wysiłku. Praktycznie no, tylko jedno zdanie, 2, 5. Ale trudno jest. No, jeżeli jest trudno z takim jednym zdaniem, to co dopiero z takimi wysiłkami, które niektórzy ponoszą, na przykład, że wstają rano o 4, medytują, idą na siłownię, potem sauna i godzina 7, to oni są już w takiej energii, że naprawdę mogą góry przenosić, ale już o 3 godziny żyją, tak? W tym czasie niektórzy się dopiero budzą, no i zastanawiałem się, co dzisiaj się będzie robić, bo deszcz pada, jest, jak to niektórzy mówią, okropnie, brzydko, wstrętnie. W związku z tym dobrze jest mieć takie towarzystwo też, środowisko, w którym jest ta pozytywna energia. Czasami niestety rozwój nasz osobisty wiąże się z utratą niektórych znajomych, bo oni nie nadążają za naszymi zmianami, wręcz są negatywni, mówią, że do jakiejś sekty żeśmy wpadli, prawda, i coś się z nami dzieje, a tylko dlatego, że ktoś no, ma wizję, którą chce zrealizować i wierzy w nią. Także radziłbym zacząć od takich prostych rzeczy, od zapisywania sobie celów na każdy dzień, od właśnie afirmowania, od pozytywnych cytatów. No właśnie dlatego te cytaty moje są takie atrakcyjne, ponieważ one jakby dodają tego ducha, tak? Czy ktoś trochę oklapł, mówiąc kolokwialnie, i nagle ogląda ten wykład i on go podnosi, ten duch przekazu go podnosi, tak? I ludzie mówią, że oglądali, nie wiem, 40 razy czy tam 50. Ale to jest też tak, że ja mam informacje od ludzi, których, i to jest dla mnie szokujące, których ten wykład i to, co ja tam mówię, nawet nie sama treść, ale jakby ten spokój mój, ten duch, który płynie z tego przekazu, był wykorzystywany przez ludzi ciężko chorych. Nawet ostatnio dostałem taki przykład korespondencji osób chorych na stwardnienie rozsiane, to bardzo poważna choroba, które się w pewien sposób terapeutyzują albo wzmacniają tym wykładem, tak? Czyli wykorzystują go do celów medycznych, można powiedzieć. Czy są leki, jest pełna moc możliwości Walkiewicza, o czym nigdy bym nie marzył, ale mam świadomość, że tak może być. Także są momenty, w których ludzie potrzebują takiego pozytywnego, mądrego, silnego głosu, tej wibracji tego głosu, i to ich jakoś tam uspokaja, prawda? Pokazuje im, że okej, boję się, i Walkiewicz też się bał, a to jest normalne. Jak się złoży wszystko w całość, te puzzle różne, o których mówimy, no to powstaje taki potem obraz sukces. No ale puzzle też się układa czasami dosyć długo. Puzzle mogą mieć 2000 tych cząstek, a w życiu może być ich więcej, czyli ilość ludzi, których musimy poznać, maili, które musimy wysłać, prawda? Natomiast wszystko zaczyna się według mnie rano, kiedy człowiek się budzi, otwiera oczy i mówi, życie jest piękne, i się uśmiecha do siebie, a za oknem pada deszcz, w mediach same negatywne informacje, rodzice narzekają, że nie ma pogody, a tu już koniec marca i święta idą, chociaż akurat pogoda, widać, się rozwija w stronę uśmiechu w święta dla wszystkich, ale czasami tak jest, że człowiek już jest naładowany tą energią, potem spotka kogoś, on powie jedno zdanie i nam wszystko opada, ta chęć do działania. To znaczy, trzeba znaleźć kolejną osobę, i albo fizyczną mieć taką, albo znaleźć ją w internecie. Jest naprawdę dużo i ktoś poszuka, to znajdzie. Czyli to jest taka praca na każdy dzień, powiedziałbym. Czyli taka motywacja dana na raz na pół roku nie istnieje według mnie. To ona musi być odtwarzana w rytmie dziennym. Ten nastrój zmienia się dosyć szybko i trzeba go umieć regulować. To tak jak trochę pływanie łódką po morzu, nawet po Mazurach. Na Mazurach jest tak, że jest piękna pogoda, i nagle jest moment, kiedy robi się czarno i jest ogromne ryzyko, że będzie niebezpiecznie, trzeba szybko spływać. A potem za chwilę znowu jest pięknie. I tak jest w życiu.
Z tego, co słyszę, bardzo ważnym elementem ogólnie życia, ale też pracy nad sobą, nad swoim rozwojem, jest dialog z sobą samym. I wiem, że ty ostatnio bardzo lubisz to robić, więc pytanie, jak rozmawiać ze sobą, żeby to było wartościowe?
Miło, sympatycznie. Ja zawsze rozmawiałem ze sobą i można było to poznać po tym, że lekko ruszałem prawą ręką, przy nodze, tak lekko, tak. I ktoś mnie znał, to mówił, o czym, co tam gadasz teraz, o czym myślisz? taki dialog, voice dialog, jak mówią Amerykanie, dialog ze sobą, z głosem, no jest według mnie podstawą refleksji, takiej inspiracji, takiego rozumienia siebie. No można powiedzieć, że możemy być dla siebie najlepszym rozmówcą, najlepiej się rozumiejącym, prawda? Który się nie rozprasza, koncentruje. No ja po prostu rozmawiam. To jest normalna rozmowa, tak jak my teraz rozmawiamy, tylko że ona jest w myślach i jest ze mną. Czasami nawet mi się zdarza ją podgłośnić, czyli rzeczywiście zaczynam mówić, używając już głosu. Ale też jak występuję na przykład na wykładach, to parę dni wcześniej sobie też mówię na głos te rzeczy, które mam powiedzieć. I ciekawe jest to, że ja te treści znam na pamięć, tak? Ale jeszcze sobie je powtarzam, bo wtedy moje wejście na scenę nie zaczyna się wtedy, kiedy ja wchodzę na scenę, tylko dwa dni wcześniej na przykład. Tak? Czyli to, że ludzie czują gdzieś moją energię, czują ten przekaz, wynika z tego, że ja do nich zacząłem mówić parę dni wcześniej, właśnie w swoich myślach. Żeby to było takie pozytywne, żeby niezależnie od tego, czy będzie padał deszcz, ja się będę gorzej czuł, czy będą korki, cokolwiek by nie działo, to ja na tą scenę wejdę pozytywnie, bo ja ten nastrój w sobie, ten stan ducha budowałem już parę dni wcześniej, tak? Jakby powtarzając sobie, nawet dowcipy, które znam bardzo dobrze, które opowiadam, też sobie powtarzam po raz kolejny. Także myślę, że jeżeli się pracuje na przykład w biznesie sprzedażowym, to ta rozmowa handlowa o 14 zaczyna się czasami o 7 rano, jak się budzimy. A być może dzień wcześniej, jak się przygotowujemy do niej. To nie jest tak, że nic nam się nie chce. Nagle wchodzi klient i my się odpalamy, prawda? O, dzień dobry, o, miło pana widzieć. Nie, to jest właśnie to, co ludzie szybko wyczuwają, że to nie jest prawdziwe. A mnie lubią pewnie za to, że odbierają to jako prawdziwe, tak? Że ja tam stoję na tej scenie i taki jestem. I de facto tak jest. Spójność jest moim konikiem. Oczywiście nie zawsze daję radę być tak w 100% spójny, bo jestem człowiekiem, w związku z tym mogę sobie pozwolić na czasami jakąś tam nutkę hipokryzji, ale to wtedy wiem, że tak jest. Czyli jakby ja teraz wiem, że ja się tak zachowuję, kiedyś mogłem nie być świadom, że nie jestem spójny. I myślę, że to jest taki kierunek, który daje poczucie później tego, co nazywamy spełnieniem, szczęściem, sensem, tak? Że jestem we właściwym miejscu, we właściwym czasie, z właściwymi ludźmi, robię właściwe rzeczy. Nic nie udaję. Czy nic na przykład nie robię. I tak ma być. Ja potrafię nic nie robić i to jest dla mnie bardzo miłe doświadczenie. Mogę sobie siedzieć na ławce, znaczy nic nie robię, robię. Bo siedzę na ławce i patrzę, jak ludzie idą. I sobie tak wyobrażam, co to za ludzie, co się w nich dzieje teraz, o czym myślą, jakie mają życie. Czasami jakieś ciekawe scenki się pojawiają, ktoś rozmawia z kimś przez telefon, coś tam usłyszę zabawnego. Ale dla niektórych to jest strata czasu, prawda? A dla mnie to jest właśnie ładowanie akumulatorów, że jest czas, kiedy się działa i jest czas, kiedy się odpoczywa.
Właśnie, z poczuciem sensu w życiu jest bardzo ciekawa sprawa, bo pomimo tego, że tak jak sam zauważyłeś, życie stało się bardzo łatwe, statystyki pokazują, że coraz więcej osób choruje na depresję, nie potrafi znaleźć sensu życia. Z czego to wynika?
W życiu łatwym nie odnajdziemy sensu, niestety. Życie niezaangażowane jest życiem bez sensu. Życie zaangażowane jest wymagające, trudne. Czasami wymaga wysiłku, czasami bólu, cierpienia, czasami rezygnacji z czegoś, czego ludzie nie lubią rezygnować.
Ponad 90% firm w Polsce pada w ciągu pierwszych 2 do 5 lat, w zależności od źródła danych, co oznacza, że generalnie mało która firma działa dobrze. Oczywiście pewnych rzeczy się nie przeskoczy, natomiast wiele z tych firm mogłoby istnieć, prosperować i mieć się bardzo dobrze, gdyby wiedziały jak. Dlatego też już w środę 17 kwietnia poprowadzę dla Ciebie o godzinie 20 zupełnie bezpłatnego live'a, gdzie podzielę się z Tobą wiedzą, jak rozpocząć biznes, jak wykonać pierwsze kroki, jak sprawdzić pomysł na biznes i jak jak go zwalidować, a później nie popełniać klasycznych błędów przedsiębiorców, które to błędy prowadzą do bankructwa albo zamknięcia biznesu. Zapisz się poniżej tego nagrania i tam przedstawię Ci wiedzę, która pomoże Ci zrobić biznes w końcu skutecznie.
No niestety to tak jest po prostu, że poczucie sensu płynie według mnie z zaangażowania, czyli się robi coś tak, trochę się robi. Świat idzie w stronę udogodnień, aby był dla wszystkich wygodny. Im bardziej jest wygodny, tym mniej jest poczucia sensu, tym mniej jesteśmy zaangażowani. Wszystkie aplikacje, rozwiązania w samochodach, w ogóle dookoła nas, one zmierzają do tego, żebyśmy nie musieli nic robić tak naprawdę. Tak? Czyli lodówka nam zamówi jedzenie. No to piękne jest, tylko że to, co mamy w tym czasie robić? Wiesz, to, w którymś momencie jest tak, że nie ma czym wypełnić tego czasu, bo lodówka zamówi zamówienie, pralka opierze, suszarka wysuszy, oddamy może do prasowania, albo w ogóle oddamy to do pralni. Samochód będzie autonomiczny, sztuczna inteligencja nam rozwiąże wiele problemów, to po co żyć? Naprawdę, to dla mnie to jest jakieś fundamentalne pytanie. Co robić w tym czasie? Tak? Bernard Shaw miał takie powiedzenie: urodzić się i umrzeć Anglikiem to nic specjalnego, ale co robić w międzyczasie? W związku z tym, no co robić w międzyczasie, jak nie ma nic do robienia? No wtedy człowiek wpada w pustkę i w dramat. Jest na to odpowiedź, pomagać innym ludziom, tym, którzy mają trochę gorzej, tak? Czyli skierować się na innych, nie na siebie. Żyjemy w świecie ja, brawo ja, taka była reklama jednego z operatorów, brawo ja, brawo ty, takie podkreślanie. W ogóle jakby dążymy do rozwoju osobistego, czyli ja się rozwijam. Też nie dążymy do zbiorowego rozwoju osobistego. To nie jest tak, że rodzina bierze udział w rozwoju osobistym. Mąż, żona i dzieci. Nie, on albo ona jest na szkoleniu, przychodzi, jest pełna nowych treści, a reszta na nią patrzy i mówi: weź, zejdź na ziemię. Tak? Czyli to wszystko jest koncentrowane na nas. Poczucie sensu, jeszcze powtórzę raz, płynie z zaangażowania w to, co robimy. I to nie jest istotne nawet według mnie to, co robimy. Czy to jest tabelka w Excelu, czy to jest obieranie ziemniaków, czy to jest malowanie obrazów, czy bycie pilotem w liniach lotniczych. Bo to chodzi o to, żebyśmy ten czas, który nam mija, zagospodarowali z takim poczuciem, że no właśnie, że to, co robimy, ma sens. Ten czas nam nie przepływa przez palce, jak to się mówi. Czyli jeżeli robimy trochę po łebkach, tak? Uczymy się tak, dobra, to nie ma się co uczyć, to się zda, to się ściągnie. Nie ma co tam sprzątać tak dokładnie, to i tak się nabrudzi. I tak dalej, i tak dalej. Jakby wszędzie jesteśmy tacy trochę na ćwierć etatu, to w którymś momencie no to życie jest takie trochę udawane, a nie udane. Nasi dziadkowie nie mogli sobie na to pozwolić. Jak sadzili, to sadzili pomidory i inne rzeczy. Potem zbierali, to chcieli, żeby one były. Potem robili z tego weki. Robili pierogi, ale do pierogów mieli własną kapustę, którą sadzili, grzyby, które zbierali, słoninę, którą wytopili na smale. No jakby wszystko było dziełem ich rąk, pracy. To jest, wiesz, też taki dylemat takich ludzi jak ja, bo ja wychodzę, mówię do ludzi i schodzę ze sceny. Co ja zrobiłem? Czy coś ze mną jest... Nie tak, że mam poczucie, że nic nie zostaje. Oczywiście ludzie piszą maile i się okazuje, że nie, jednak zostaje. Ale gdyby nie było maili, gdyby nie było żadnego feedbacku, ja tylko wchodzę i mówię i schodzę. I nie wiem. A jeszcze tak, jak miałem wczoraj na przykład na wykładzie w teatrze, że scena była doświetlona, czyli ja miałem światło w twarz, a widownia była ciemna i nikogo nie było widać. To jest naprawdę bardzo trudne do mówienia dla mnie, żeby mówić do nikogo tak naprawdę, bo nikogo nie widzę. I tak samo w życiu. Trudno jest być takim samotnym człowiekiem, który coś robi dla nikogo po prostu. No dla siebie, tam ugotuje obiadek, wyjdzie z pieskiem. To jest jakaś masakra. Mówi się, że mężczyźni, którzy idą na emeryturę i nic nie robią, w ciągu 5 lat spora, jakiś tam procent, nie 20 czy ileś, umrze z nich. Bo nie mają sensu, tak? Ten sens płynie z czegokolwiek, co według mnie jest robione dla innych ludzi. Największy sens płynie z tego, co robimy dla innych ludzi. Czyli można by powiedzieć, ok, przejdę się po osiedlu i pozbieram śmieci. To nie moja rola i w ogóle ja tutaj do tego nie jestem powołany, nikt mi za to nie płaci. Ale wezmę taki kijek z gwoździem i pozbieram. I to już według mnie daje takie poczucie, coś zrobiłem dla innych. Napisanie książki daje ogromną frajdę, bo ma się takie poczucie, coś zostanie jednak, jakieś słowo. Także byłbym za tym, żeby nie olewać życia i tego, co często mówimy, a to jest bez sensu, to mam na to, niektórzy mówią, wywalone, prawda? No to fajnie, tylko że w którymś momencie może być taka skala, że już nic nas nie jest w stanie ruszyć, bo żeśmy się nauczyli rezygnowania z zaangażowania, tak? Nie będę się angażował, bo to i tak nie ma sensu. To jest jak samopowieścią, idzie człowiek i ma patyczek i w morze wyrzuca muszelki, ostrygi i on patyczkiem rzuca je z powrotem do wody. I tak idzie. I ktoś mówi, no, co ty robisz? No rzucam te ostrygi do wody, żeby nie zginęły. No ale to wziąłeś jedną, wrzuciłeś, 10 wyleciało z powrotem, morze wyrzuciło. To w ogóle nie ma sensu. A ten człowiek mówi, dla tej jednej, którą wrzuciłem do morza, ma to sens. Tak? Czyli dla tej jednej, którą uratował, ma to sens. I tak samo jest w życiu. I w takiej pracy, którą ja wykonuję, że okej, może jest 100 osób na sali, 80 w ogóle nie rozumie, co ja mówię. Ale dla tych 10, którzy zmienią coś w swoim życiu, bo wiesz, to jest tak, że na sali siedzi powiedzmy 100 ludzi biznesu, mają swoje firmy. To ja nie mówię do 100 osób, bo ci ludzie mają swoje firmy i swoich pracowników, czyli powiedzmy, że każdy z nich ma po 100 pracowników. To jest 10 tysięcy osób. Oni wrócą do siebie i oni to wezmą, przekażą dalej. Oni z tego ducha, którego wyniosą z tego spotkania, mogą zaaplikować tym ludziom, mogą ich nakręcić, zachęcić, zainspirować. Czyli ja stojąc przed 100 ludźmi, de facto mam z tyłu głowy 10 tysięcy osób. Tak? To jest bardzo istotne, że no jeżeli nakrzyczymy na jedną osobę, nie wiem, bo mamy zły humor i kierowcę zwyzywamy przez otwarte okno, on wróci do domu i może przenieść to napięcie na swoje dzieci, partnera. To jest dla mnie zawsze istotne, że za ludźmi, których spotykamy, stoją inni ludzie i my mamy wpływ na bardzo dużą taką grupę. To jest taki podaj dalej trochę, coś dajemy i to idzie dalej, a potem wraca do nas. Do niektórych wracają dobre rzeczy, do niektórych być może nie. Ale mówi się, że to, co się daje, wraca. Może to trochę taka naiwna filozofia, ktoś by powiedział, ale ja się podpisuję, że per saldo jednak tak jest.
Z poszukiwaniem sensu jest jeszcze powiązane jedno pojęcie, cierpienie, które również jest bardzo trudnym tematem. W jednym z ostatnich wywiadów wspominałeś o tym, że przeczytałeś książkę autora, który opisywał, że doświadczył śmierci 30 członków swojej rodziny w obozie koncentracyjnym. Później wyjechał za granicę, wrócił do Francji i przeżył wypadek, w którym zginęły jego żona z dziećmi. Gdybyśmy chcieli poszukać w tym wszystkim jakiegokolwiek sensu, to z czego twoim zdaniem wynika cierpienie i po co nam ono jest?
Ból, taki fizyczny, jest w ciele. To wynika tam pewnie z receptorów bólu, które mamy. Cierpienie jest w głowie. To jest według mnie jakiś stan psychiczny związany z nieakceptowaniem tego, co się dzieje. Bo ci ludzie, którzy opisują te historie, o których mówisz, ze swojego życia, zwłaszcza to pokolenie wojenne, zwłaszcza Żydzi, którzy tracili całe rodziny, i ten człowiek, o którym mówisz, Martin Gray, to on był Żydem i jego rodzina miała 30 osób, czyli przed wojną 30 osób siedziało przy stole, po wojnie tylko został on. Żydzi mieli takie okrutne doświadczenia, że potrafili tracić wzrok podczas egzekucji ich bliskich. Nie chcieli widzieć tego, tak? Czyli oczy się nie niszczyły jako gałki oczne, ale gdzieś tam w głowie przecinało się połączenie, tak? Oni nie chcieli tego zaakceptować. Nie chcieli widzieć. Taka obronność percepcyjna. Nie chcą tego widzieć i nagle tracę wzrok. Przy dużym stresie to się może zdarzyć, że ludzie widzą w czarno-białych kolorach, czyli nie widzą kolorów. Ale sądzę, że cierpienie to jest taki brak zgody na to, co się dzieje. Prawda? Jakby brak wytłumaczenia dla nas że to ma sens, co się dzieje. I no, to widzimy teraz obrazki z wojny. Tam jest bardzo dużo cierpienia, bo trudno znaleźć wytłumaczenie dla sensu tego, co nam się pokazuje. I oczywiście można cierpieć z powodu wielkich przykrości i można cierpieć z powodu niewielkich, prawda? Ludzie, którzy nie mają jeszcze doświadczenia, fizycznie cierpią z powodu tego, że nie wiem, że ich przyjaciel zostawił, albo wydaje się, albo chłopak, bo dziewczyna rzuciła, wydaje się, że to nie jest w ogóle powód do cierpienia, ale on gdzieś sobie nie może z tym poradzić, czy ona sobie nie może poradzić. Także ja bym się nie podpisał po tym, że cierpienie uszlachetnia. Takie powiedzenie czasami jest cytowane. Podpisałbym się po tym, że cierpienie uwrażliwia na innych ludzi, na to, czego żeśmy nie widzieli wcześniej. Ale generalnie jest prosto taką drogą do traumy. A traumy według mnie niewiele nas uczą. Znaczy, że trudno powiedzieć, czego się nauczyłem z tej traumy. Znaczy, ja bym nie ryzykował takich pytań, na przykład, czego się nauczyłeś z tej traumy. Trauma jest czymś, co człowieka niszczy, rozbija go na takie kawałki, potem trzeba go poskładać i dlatego ludzie idą na terapię. Dopóki muszą sobie radzić, to sobie radzą, ale potem jak już nie muszą, na przykład podczas wojny, to się rozsypują tak naprawdę, świat im się gdzieś tam rozsypuje i ktoś, kto tego nie przeżył, nie jest w stanie tego zrozumieć, ale myślę, że właśnie wtedy dopiero widać, jak ważni są inni ludzie, jak ważna jest empatia, jak ważne jest nie dawanie mądrych rad, ale takie przeprowadzenie człowieka przez trudny moment, bo jeżeli coś się wydarzyło, to cierpiał, jeżeli musi to w sobie, jak to się ładnie mówi, przepracować, to też musi trochę wrócić do tego. Ale ja jestem pełen podziwu dla ludzi, którzy się takimi rzeczami zajmują, czyli dla psychologów, którzy swój czas i swoje życie oddają właśnie do pracy z ludźmi, którzy przeszli przez trudne momenty, przez cierpienie. Także ja nie jestem specjalistą od klinicznej psychologii, także w ogóle bym się nie podjął czegoś takiego, ale na przykład psychoonkolog to jest dla mnie człowiek, przed którym chylę czoło.
Właśnie, bo mamy taką tendencję, by zawsze szukać dziury w całym. Wspominałeś zresztą o tym, że polskie społeczeństwo jest bardzo ciekawym przykładem, bo rzeczywiście trudno w nas znaleźć takie pozytywne nastawienie do wszystkiego, co się nam w życiu przydarza. Jak widzimy deszcz, to od razu mówimy brzydka pogoda. Oceniamy. Zapominamy, że przecież bez regularnych opadów długo byśmy na tym świecie nie pożyli. Z czego to wynika? Jak nauczyć się bycia wdzięcznym człowiekiem?
Najprościej to pewnie trzeba iść na jakieś szkolenie z wdzięczności, wziąć udział w jakiejś ceremonii wdzięczności, jakby przeżyć to tak od środka. Bo nie wiem, czy tak do końca można się z książki nauczyć wdzięczności, czyli przeczytać książkę o wdzięczności i powiedzieć, okej, to będę wdzięczny, bo to jest jakiś stan według mnie ducha, serca, nie tylko umysłu, że robimy sobie bilans, za co jestem wdzięczny, prawda? Jak byśmy robili takie ćwiczenie, to na początku nie będzie w ogóle wiadomo, za co jesteśmy wdzięczni. Za co mogę być wdzięczny? Ale jak na warsztatach ktoś powie, okej, proszę wypisać 50 powodów, dla których jestem wdzięczny za coś, to ludzie je wypiszą. I znajdą źródła wdzięczności. Czyli jakby pierwszą rzeczą jest być może zacząć od takiego dzienniczka wdzięczności, tak? Wziąć wieczorem, zapisać 10, 20, nie wiem, ile nam przyjdzie do głowy, powodu, dla których jestem wdzięczny i za co jestem wdzięczny w momencie, kiedy ten dzień już mija. No bo symbolicznie, jak pójdziemy spać, to trochę jakbyśmy tak umierali na te parę godzin. Nie wiemy, co się dzieje wokół nas. Nie mamy kontaktu i nas to nie interesuje. No i rano byśmy się obudzili i doświadczali życia, a wieczorem znowu podsumowali. I pewnie byśmy się nauczyli takiego nawyku patrzenia na rzeczy błahe, prawda? Na to, nie wiem, że mamy wodę w kranie, tak? To, czy ktoś jest wdzięczny za to, że ma wodę w kranie? Pewnie nie, ale to, że ta woda w kranie leci, to wynik pracy naprawdę sporej grupy ludzi, którzy zbudowali te wodociągi, którzy serwisują pompy, którzy filtrują, odpowiadają za to wszystko. To jest jakieś setki osób, tysiące, jak nie więcej. Można by sobie oczami wyobrazić, zobaczyć tych ludzi, że oni czasami nie przyszli do domu wcześniej, tylko musieli zostać dłużej, bo była awaria, prawda? Po to, żebyśmy my odkręcili wodę. Ja bym tak zrobił. Czyli zacząłbym widzieć szerszy kontekst wszystkiego, co nas otacza. I zdał sobie sprawę, że bez ludzi, którzy to robią, no byśmy nie funkcjonowali. Jedziemy samochodem, który jest produktem myśli ludzkiej, ale tutaj nawet nie jestem w stanie powiedzieć, ile osób musiało być zaangażowanych, tak? Tysiące. Ich wiedza, know-how, ich czas. Także to jest trochę kwestia takiej refleksyjności, że żyjemy w świecie naczyń połączonych. Być może kiedyś ktoś mieszkał gdzieś tam na wsi, miał krowę, kury, sadził zboże. No do młyna musiał jechać, żeby mu to wzięli i zmielili, ale tak to w zasadzie ludzie byli samowystarczalni. Mogli coś tam wymienić na targu. Natomiast dzisiaj jesteśmy połączeni z tysiącami innych osób. Bierzemy iPhone'a czy inną komórkę do ręki, palcem jedziemy po ekranie i nie mamy świadomości, że to jest niesamowity wynalazek. Ktoś na to wpadł, ktoś to zrealizował, zrobił, zbudował, a my to po prostu traktujemy jak normalne narzędzie codziennej pracy i życia, prawda? Nie wyrażamy wdzięczności twórcom kolejnego modelu za to, że chciało im się pomyśleć, jak to jeszcze rozwiązać, żeby było jeszcze wygodniejsze, prawda? Oni wpędzają nas trochę ten stan, w którym mówiłem, już nic nie musimy robić, ale z drugiej strony, no taki jest rozwój. Czyli jakby dążenie do pewnej optymalizacji tego, co się dzieje wokół nas i tak ma być. Natomiast my możemy mieć refleksję, niezależnie od wszystkiego. No, to, że mamy nowoczesność wokół siebie, nie zwalnia nas z tego, że możemy pomyśleć, że to jest prawda, ale na przykład po wyłączeniu prądu to wszystko przestanie dla nas mieć znaczenie. To jest piękne, że powinniśmy sobie co roku życzyć na nowy rok dużo prądu, żeby nie było problemu z prądem. I dzieciom prądu, żeby miały Wi-Fi. Tak, że wbrew pozorom dzień energetyka to powinien być dzień obchodzony przez cały naród. To powinien być wielki czas świętowania. Nasza cywilizacja oparta na prądzie rozwija się, istnieje, bo wydaje nam się, że to jest takie oczywiste, ale mam lekkie obawy, czy to jest dane na zawsze, czy nie przyjdzie taki moment, że te wszystkie systemy się zblokują i będzie taki blackout i wtedy zdamy sobie sprawę, no, że my nic nie możemy. Także wszystko zawdzięczaliśmy ludziom, którzy nam dostarczyli tą energię. To jest obok tej duchowej energii powiedziałbym, że ta energia energetyczna w postaci czegoś, czego nie widać, bo ja prądu nigdy nie widziałem, ale pośrednio możemy sprawdzić, że istnieje, że jest czymś ważnym. Czyli reasumując, refleksyjność jest taką umiejętnością, która pozwala bardziej cieszyć się życiem według mnie i być bardziej wdzięcznym.
Całkowicie się z tym zgadzam. I nawet sobie czasem myślę o takim paradoksie, że zaczynamy coś doceniać dopiero wtedy, kiedy zaczynamy to tracić. Bo zdajemy sobie sprawę z tego, że to nie jest takie oczywiste, że to mamy.
Brak prądu by nas pozbawił wszystkiego. Prawda? To byłoby doświadczenie takiej totalnej straty.
A z drugiej strony byłoby to całkiem ciekawe doświadczenie. Nawet egzystencjalne.
No na pewno. Wtedy w pierwszym odruchu ludzie musieliby jednak zwrócić się do innych ludzi i szukać kolektywnych rozwiązań, prawda? Czyli co możemy zrobić razem? Się okazało, że ktoś ma kuchenkę i butlę na gaz, ktoś ma coś innego, że możemy wspólnie zrobić, zagotować wodę, tak? I nagle by się okazało, że takie wspólnoty mieszkaniowe stałyby się prawdziwymi wspólnotami. Nie wiem, czy należałoby nam sobie tego życzyć, czy nie, ale myślę, że dalibyśmy radę. Znaczy, że ludzie by się wtedy szybko adaptowali. A jeśli chodzi o nas, Polaków, to myślę, że absolutnie, że moje pokolenie, które pamięta stan wojenny i wyłączenia prądu i wiele innych niedogodności, może powiedzieć, że zawsze jest rozwiązanie i zawsze ludzie sobie dają radę, pod warunkiem, że mają jakąś chęć do współpracy.
Dobra, to jeszcze byśmy sobie porozmawiali trochę o marzeniach, bo to jest coś, czym wiele osób cię utożsamia, bo jesteś kimś, kto się mocno z tymi marzeniami kojarzy. Wraz z wiekiem marzenia, oczekiwania od życia, cele, które sobie stawiamy, zmieniają się. Po czym poznać, że dane marzenie już jest czymś, z czego warto po prostu zrezygnować, co warto odpuścić?
Wiesz, ja lubię mówić, że jeśli wiesz, czego chcesz, to wiesz, czego chcesz. Na tej samej zasadzie, regule można powiedzieć, jeśli nie wiesz, czego chcesz, znaczy jeśli wiesz, że już czegoś nie chcesz, to wiesz, że tego już nie chcesz. Czyli, że jest jakaś data ważności i nagle budzisz się rano i czujesz, że nie, już nie mam takiej potrzeby, tak? To jest trudne pytanie, bo tak samo po czym wiesz, że naprawdę czegoś chcesz? No pewnie po wysiłku, który jesteś gotów włożyć w to, tak? Czyli masz marzenie, jesteś gotów przygotowywać się do realizacji rok, dwa, trzy i ponieść pewien wysiłek. A potem przychodzi taki moment, kiedy wiesz, że już nie jesteś gotów żadnego wysiłku włożyć, bo ono się jakoś zamknęło w tobie. Czasami to jest zdanie innych ludzi, którzy coś powiedzą. Czasami to jest, myślę, taki błysk, skądś po prostu przychodzi taka myśl, że nie, już nie będę tego robił. Ja akurat mam dużą łatwość w kasowaniu marzeń. Nie jestem niewolnikiem, tak? To jest też pewnie kwestia takiej tendencji do uzależnień i takiego poczucia, że trzeba być takim lojalnym. Jak raz powiedziałeś, to trzeba tutaj dotrzymać słowa i nie można się wycofać. Takiego lęku może przed wycofaniem, albo takiego lęku przed wstydem, że a co inni powiedzą. Tak, ja czasami mówię, mam takie marzenie, pokazuję wam je, ale jeśli za 3 lata mnie spytacie, to ja mogę powiedzieć, ale nie, zrezygnowałem. Spytacie dlaczego? No tak, bo doszedłem do wniosku, że nie chcę mi się tego realizować. Że ja się nie muszę tłumaczyć, dlaczego mam marzenia i dlaczego z nich rezygnuję. Być może emocji nie ma, wiesz, bo jak się pojawia jakaś myśl w naszej głowie, nie wiem, kupię kampera, taka myśl. Ktoś może słuchać mnie i ma myśl, kupię kampera. I potem się do tej myśli dołączy taka emocja, taki dreszczyk emocji, takiej fascynacji, takiej jakiejś adrenaliny, ale się będzie działo, w ogóle super. O, mam marzenie, będę je realizował. To myśl plus emocja równa się idea. Idee są bardzo silne i są czasami nieśmiertelne, trwają w nas latami. Idea kupna kampera przeze mnie to 28 lat, tak? Czyli moment, kiedy się pojawiła, do momentu, kiedy kupiłem kampera, to minęło 28 lat, dosyć sporo. Nie było warunków, nie było możliwości, w związku z tym ona, ta idea gdzieś tam tkwiła we mnie, taka trochę w formie przetrwalnikowej. Ale jeżeli rzeczywiście nasze marzenie jest pewną taką mocną wizją, taką ideą z emocjami, to jeżeli te emocje opadną, to ona może zblednąć i stać się taka nijaka już, tak? Czyli to bardzo prosto można rozwiązać. Wypożyczyć kampera na 2 dni, na weekend i przejechać się nim i zweryfikować, jak się ma marzenie do rzeczywistości. I nagle może się okazać, że to nie jest wcale taki fascynujący, tak? Bo jest tam ciasno, bo to wolno się jeździ, bo to jest duży samochód. I tak dalej, i tak dalej. No pomijam już kwestie finansowe dosyć kosztowne, a jeździ ten miesiąc, dwa w roku. W związku z tym czasami po prostu my mamy taką wyobrażenie o tym, co chcemy zrobić, które jest trochę iluzją. Na zasadzie, tu mi się życie nie układa, to wyjadę do Hiszpanii, tam mi się ułoży. I mam marzenie, żeby tam pojechać. Tam jedziemy, się okazuje, nic się nie zmienia, bo my żeśmy się nie zmienili. Albo podróż dookoła świata. O, myślę, że to jest takie marzenie trochę przewartościowane. To znaczy, wydaje się, że to jest naprawdę coś niezwykłego. Dzisiaj jest to realne, naprawdę też nie wymagające wielkich pieniędzy. Można to zorganizować. No i się rozczarować. I zobaczyć, że no tak. Widziałem tyle krajów, ale co z tego? Znaczy, co dalej? Bo niektórzy mają takie poczucie, dobra, nie będę się zastanawiał nad swoim życiem, zrealizuję wielkie marzenie, reszta się sama ułoży. Ja też uważam, że czasami tak jest. wyjeżdżamy, tam szukamy nowych pomysłów i znajdujemy je. Ale czasami tak jest, że wyjeżdżamy, wracamy i jesteśmy w punkcie wyjścia, tak? Bo my żeśmy się nie zmienili. Zabraliśmy siebie dookoła świata, zobaczyliśmy, jak ten świat wygląda i na pytanie, jak teraz to skonsumować, nie do końca wiemy. Także trzeba się umieć słuchać siebie. No, to jest jakby w ogóle warunek rozwoju, tak? Zacząć rozpoznawać, co jest moje, co nie moje, co chcę, czego nie chcę, czego jestem świadom, co wyniosłem z domu. Rodzice czasami nam programują takie treści, które głęboko w nas zostają i mają wpływ na nasze życie, tak? Na przykład, nie wiem, rodzice chłopca mogą mówić: musisz uważać na dziewczynki, bo one są teraz takie cwane i one są takie przebiegłe i wiesz, a potem na kobiety. I tak po prostu mówią, tak, bez zastanowienia. A potem taki młody człowiek się okazuje, ma ciągle kłopoty ze związkami, bo gdzieś te rady w nim siedzą i no i nie daje mu takiego komfortu, takiego zaufania do drugiego człowieka, do drugiej płci. Ale przecież nie musi tego wiedzieć. Ja kiedyś spotkałem takiego człowieka, który powiedział, że jego mama, jak miała tam 14 lat, powiedziała takie zdanie: o, chyba ci się przytyło, brzuszek taki masz. I on wpadł w anoreksję. To jedno zdanie jakby zmieniło mu w ogóle rzeczywistość. I ja go spotkałem, powiedział, że on już ma 20 par lat, on ciągle nie może sobie poradzić z tym. Ale no, trudno mieć pretensje do rodziców, że powiedzieli to zdanie, przecież nie mieli świadomości. Ta mama powiedziała trochę tak, jak się mówi, prawda, na zasadzie takiego żartu, albo też na zasadzie, nie wiem, jakiejś troski, no, może trochę schudni, prawda? No to zaczął chudnąć, ale tak już maksymalnie. Także myślę, że trzeba być świadomym, kim jesteśmy. To jest taki warunek według mnie podstawowy, żeby potem być na drodze do tego, kim chcemy być, kim jestem, co lubię, czego nie lubię, co mnie denerwuje, jakie mam swoje zalety, wady, mocne, słabe strony, jak się zachowuję w różnych sytuacjach, co sprawdziłem. Tak, i że mamy taki czas mniej więcej do 30, żeby tą odpowiedź gdzieś odnaleźć w sobie, prawda? Że to, co mi zawsze rodzice mówili, że masz jakieś zdolności techniczne, to nie jest moje, tak? Że ja mam jednak humanistyczne. Potem ludzie mają po 40 lat i mówią: skończyłem prawo, a tak naprawdę zawsze mnie interesowała psychologia. No ale jak się idzie na prawo, to się ma lat 20. I często tak jest, że rodzice mówią: no ty masz takie zdolności tutaj, to historia, Polski, no to na uniwersytet idź, na prawo, zarządzanie. I młody człowiek często szedł w taką stronę. Potem po 20 latach sobie myślał: to w ogóle nie jest moje. Albo jeszcze rodzice, którzy sami wykonują taki zawód, prawda, i mówią: zostaniesz moim tutaj następcą, spadkobiercą. Mnie to zajęło trochę więcej niż do 30. Myślę, że tak spokojnie do 40 szukałem odpowiedzi, znaczy nie, szukałem, nawet nie szukałem, ale do około 40 znalazłem odpowiedź na pytanie, co jest bliżej mnie, a co nie jest moje. Stąd bardzo często miałem różne takie dyskusje z moimi rodzicami, prawda? Bo się nie zgadzałem na przykład z takim powiedzeniem: pokorne ciele dwie matki się. To myślę, że wiele osób z mojego pokolenia słyszało od rodziców. Czyli trzeba być tutaj uśmiechniętym i tam uśmiechniętym i nie do końca mówić, co się myśli. Być takim czasami wręcz hipokrytą. Ja się nigdy z tym nie zgadzałem, ale odkryłem to w którymś momencie. Mój mistrz powiedział takie zdanie: nigdy nie mów tak, kiedy myślisz nie. I pamiętam, że ono było rewolucyjne dla mnie. Nigdy nie mów tak, kiedy myślisz nie, bo z tego wynikają twoje problemy. Czyli im bardziej jesteś nie w zgodzie ze sobą, tym bardziej przyniesie to jakieś komplikacje. No to już nawet po 40 byłem, jak to odkryłem. Warto odkrywać siebie.
I to pięknie pokazuje ogólnie moc słów i to, jakie one mają często znaczenie dla ludzi. Kiedy już odkryjemy to, kim jesteśmy i to, jakie marzenia są rzeczywiście nasze, to trzeba jeszcze do nich dążyć. I ta droga bardzo często jest związana z różnymi trudnymi emocjami, ze stresem, z rozczarowaniem. Jak sobie z tym radzić?
Dopuścić. Zaakceptować. Rozczarowanie to jest takie dotknięcie prawdy, takie zobaczenie rzeczy takimi, jakie one są. Tak? Człowiek może się rozczarować tym, że zrealizował marzenia i nic się nie zmieniło. Bo marzenia nie muszą zmieniać naszego życia. Tak naprawdę mogę sobie wyobrazić życie bez marzeń. Mógłbym powiedzieć, że jak ktoś jest naprawdę spełniony w 100% i jest mu dobrze, to już nie ma marzeń. Bo marzenia to jest jakiś wynik czegoś brakującego. W związku z tym rozczarowania trzeba po prostu dopuścić. I znowu mówimy o tej świadomości, tak? Dialog ze sobą. Tak, rozczarowałem się. Tak? Wydawało mi się, że jak człowiek wykupi wycieczkę za tyle pieniędzy na Malediwy, to będzie urlop raj, jak z raju. A tam ludzie jadą i może się okazać, że to jeden z najgorszych wyjazdów w ich życiu, bo się pokłócili, bo się nie dogadują. Bo były inne czynniki, które spowodowały, że się rozczarowali. I ja bym to w swojej głowie nazwał tak. Rozczarowuję się, rozczarowałem się i no i jestem już wolny od tego przekonania, że tak musi być. To zawsze jest jakaś tajemnica, co nam się w życiu wydarzy. Także ja z rozczarowaniem akurat nie mam problemów, ponieważ no właśnie ono jest dla mnie takim narzędziem jak lupa. Pokazuje mi z bliska, jak to, co mi się wydawało kolorowe, jest czarno-białe. Ale niektórzy nie lubią tego stanu takiego. A, miało być tak, a jest tak. Miał być basen. Ja na przykład jadę na zorganizowany wyjazd, czasami jadę na taki, to nigdy nie znam programu tego wyjazdu. Nigdy nie wiem, co jest, kiedy, co zwiedzamy i nigdy nie jestem rozczarowany. Zawsze mówię, o, to fajnie. A teraz gdzie idziemy? O, tutaj. A ci, co znają program, mówią, ale mieliśmy iść gdzie indziej. No, ale już nie zdążymy. O, szkoda, mieliśmy zobaczyć. Jestem się... Nawet nie wiem, co miałem zobaczyć, w związku z tym nie wiem, co straciłem. Czyli to takie trochę odcinanie się od informacji, takie bycie trochę z dala od wszystkiego, bycia świadomym wszystkiego, opcji, możliwości, tak? Kupujemy jakąś rzecz, potem się okazuje, że były inne rzeczy. Jak już coś kupię, to już nie patrzę, nie oglądam się, to już nie ma znaczenia, to już jest decyzja podjęta. Jeśli chodzi o stres, który może być też wynikiem tego rozczarowania, no to tutaj, wiesz, ta wiedza jest tak potężna. Dzisiaj się dużo mówi o mindfulness, tak? O takiej uważności, oddychaniu, o takim świadomym, codziennym byciu, tu i teraz. No to są umiejętności, które wymagają treningów i to samo nie przychodzi. Najprostsze rzeczy typu właśnie takie medytowanie, usiąść i 10 minut dziennie pomedytować, dla mnie na przykład są nie do wykonania. Ja już tyle razy próbowałem medytacji, zawsze mnie to nudzi. A oczywiście są tacy, którzy powiedzą pewnie, że źle to robię i trzeba by znaleźć sobie mistrza i pewnie mają rację, że trzeba by pójść na zorganizowaną taką sesję i tam poddać się trochę takiej superwizji i temu, co ja robię dobrze, a co źle, może źle siedzę, może źle w ogóle podchodzę do medytacji. Ale jedna medytacja, jak byłem w Indiach, mi odpowiadała, to była śmiechomedytacja, czyli takie medytowanie przez śmianie się. To mi się podobało. Godzinę się wszyscy śmieją, nakręcają się, ponieważ jak się człowiek śmieje z niczego, to potem się sam siebie śmieje, że się śmieje. W związku z tym byłem pod wrażeniem, jak 100 osób na sali się śmieje przez godzinę z niczego. Ale dobrze to robi, przepona jest tutaj cały czas w ruchu. Natomiast jeśli chodzi o mnie i o stres, staram się stosować tą metodę nieoceniania, czyli jakby nie dostarczać sobie stresu z powodu tego, że coś nie jest tak, jak miało być. No i chyba jak już wpadnę w taki, to wykorzystuję oddech. Tak? Wydaje mi się, że to jest najprostsza, najskuteczniejsza, najbardziej dostępna metoda, czyli te wdech i wydech i takie wyrzucanie czasami z siebie napięcia przez okrzyk. To Wojciech Eichelberger na swoich warsztatach uczył i ja byłem kiedyś wiele lat temu, ze 20, i wtedy po raz pierwszy miałem możliwość zobaczenia, że okrzyk jest w ogóle, teraz robiłem to słabo, ale że można jakby wyrzucić tą energię z takim bojowniczym okrzykiem i że to nie jest takie proste, bo nie wiadomo, gdzie to zrobić. W domu, w lesie mówi się czasami tak, nie krzycz, co krzyczysz, w lesie jesteś, a jak się wejdzie do lasu, to też tak głupio zwierzęta straszyć, prawda? Ale miałem taką fazę, kiedy tak biegałem transowo i rzeczywiście, jak Wojtek uczył, i wyrzucałem z siebie okrzyk wojownika i to dobrze robi. Czasami taki, no, tenisiści czasami mają taki okrzyk, który ich wspiera, prawda? Jakby dodaje im siły. Także i to działa i na stres, i pewnie takie doenergetyzowanie. Ale no, my żyjemy w świecie, w którym stresem musimy się trochę zaprzyjaźnić ze stresem, ponieważ no, wszystko jest stresujące. Stanie w korku jest stresujące. Latanie samolotem, startowanie, lądowanie, czekanie, kupowanie biletu przez internet, płacenie, zawieszanie się internetu. No, tych czynników jest tak dużo, że w zasadzie jak się nie ma dystansu do tego i nie ma się takiego poczucia, że to tylko doświadczenie, jakie to ma znaczenie, tak? No nawet, że nie polecę. Ktoś powie, no ale gdzie? Przecież mamy wykupiony urlop. No to spędzimy go w domu. Ale gdzie w domu? Przecież planowali. Jakby jesteśmy niewolnikami kontroli. Musimy kontrolować wszystko, a kontrolujemy coraz mniej, prawda? No bo oczywiście ja mogę kupić bilet przez internet, pod warunkiem, że mam internet. No mam go. Ale może się zdarzyć tak, że koparka gdzieś tam przetnie i kabel i nie będę go miał przez najbliższe parę godzin. I wtedy wszyscy mają takie poczucie, ale jak to? Nie mają poczucia, o, to niezwykłe. O, nie ma internetu, odpoczniemy sobie, prawda? Nie, mają poczucie, że stracili kontrolę nad swoim życiem. Ja miałem taką sytuację, że chyba w zeszłym roku Google miał jakiś problem, jakąś awarię. Ja mam wszystkie maile na Gmailu i na pół dnia nie miałem dostępu do Gmaila. I zdałem sobie sprawę, że ja w ogóle nie wiem, co ja robię jutro. Bo ja mam wszystko w mailach. Z kim, co, kiedy. I że nie jestem w stanie odtworzyć tego teraz, bo nawet nie wiem, co mam odtworzyć. I to było dla mnie takie doświadczenie przerażające. I pomyślałem sobie, że no ja jeszcze jestem analogowy, w związku z tym mogę mieć zeszycik i w tym zeszyciku sobie wpisywać. Ale już młode pokolenie nie będzie wpisywać w zeszyciku. W związku z tym kiedyś może przyjść taki wielki moment zaskoczenia. No i wtedy będziemy mieli improwizację, tak? Zawsze można improwizować. A w tym jesteśmy mistrzami w reperowaniu drutem silnika czy czegoś skomplikowanego. Myślę, że Polacy są nie do pokonania, także poradzimy sobie.
Czyli czasem po prostu warto otworzyć się na tajemnicę życia i warto popróbować różnych rzeczy.
Warto się otworzyć na zaskoczenie, czyli warto zostać zaskoczonym czymś, prawda? Miał być tak, a jest inaczej. I wtedy zobaczyć, jacy naprawdę jesteśmy. Elastyczni, sztywni, podejściu, optymistyczni, pesymistyczni. Dlatego zawsze mówię, że jak się kogoś poznaje, to trzeba z nim pojechać na wyjazd gdzieś, zagraniczny najlepiej. Wtedy zobaczymy, jak reagujemy w różnych sytuacjach takich, które nie są reżyserowane. Na przykład taka sytuacja, to znajoma ostatnio mówiła, że z Meksyku wracała 3 doby. No, był jakiś strajk obsługi naziemnej. No i teraz, czy ludzie mają frajdę z tego, prawda, że o, żeśmy wracali z Meksyku 3 doby na lotnisku. No są źli, wkurzeni, ale moja znajoma mówiła, zawsze trzeba znaleźć jakiś humorystyczny aspekt tej sytuacji. No, to jest humorystyczny aspekt, że 3 dni nam zaplanowali inni. I że w tym czasie można przecież rozmawiać, prawda, można kupić jakąś książkę i czytać. Można dowiedzieć się, co słuchać u dzieci, bo one wtedy nie mogą się ruszyć specjalnie i nam uciec, możemy pogadać. No można naprawdę, mając jeszcze komórkę w ręku czy tablet, bardzo wiele rzeczy zgłębić, ale najpierw trzeba sobie dać prawo do tego, żeby to zaakceptować i powiedzieć, mieliśmy być dzisiaj w domu, rozstajemy się z myślą, że będziemy dzisiaj w domu. Nie wiemy, kiedy będziemy w domu. Potem za 20 lat te dzieciaki powiedzą, to, ale była historia wtedy. To jest tak, jak mój syn ostatnio powiedział, że winda się zacięła i spadła jedno piętro. No i co on przeżył? Ja mu napisałem, no mega historia, naprawdę. Znaczy przeżył, zadzwonił na tą awaryjną tam linię z windy i powiedzieli, że za chwilę przyjadą. Sobie tam jakoś poradził, powciskał przyciski, winda w końcu jakoś ruszyła. Ale z perspektywy narracji, którą możemy wykorzystać w swoim życiu do zafascynowania innych, to jest piękna historia, prawda? Ile osób jest doświadczonych uwięzieniem w windzie. No, ja miałem taką przygodę tylko dwa razy w życiu. Za pierwszym razem byłem dzieckiem, za drugim miałem sobie pewien spokój. Pomyślałem sobie, i tak wcześniej czy później mnie znajdą, prawda? Ale potem, jak się opowiada znajomym, jak się nadbudowuje nad to pewną historię, co żeśmy czuli, używa się różnych słów mocnych, to wszyscy się cieszą i jesteśmy duszą towarzystwa. A jeżeli nam się nic nie dzieje i prowadzimy nudne życie, to też często jesteśmy nudnymi ludźmi. I teraz ktoś mnie pytał, a jak spotkać ciekawych ludzi? No nie być nudnym człowiekiem, tak? Znaczy być ciekawym człowiekiem, czyli samemu też się dzielić przeżyciami, mieć te przeżycia, mieć te doświadczenia. Bo jeżeli się nie chce nic przeżywać, tylko chce się mieć poczucie spokoju i komfortu, to być może mając 80 lat nie będziemy mieli co powiedzieć wnukom. Jeżeli w ogóle wnuki będą chciały nas słuchać, bo może będziemy już tak nudni dla nich, że w ogóle nie będą zainteresowane nami. Ale myślę, że dziadek, babcia zawsze mają szansę na to, żeby być dla wnuków atrakcyjni.
No i to jest pocieszające, bo właśnie te najlepsze wspomnienia, te najlepsze historie zawsze powstają wtedy, kiedy tracimy tę kontrolę.
Dokładnie. Kiedy nie żyjemy od punktu do punktu do punktu do punktu, czyli kiedy nie do końca nasze życie jest konsekwentne. Bo niektórzy mówią, trzeba być konsekwentnym, żeby tam odnieść sukces.
Uwaga, uwaga, przypominam, że cały dzisiejszy odcinek, a tak naprawdę najważniejsze elementy, te najbardziej rozwojowe, te, które ty możesz zastosować w swoim życiu, zostały przez nas spisane do PDF-a, którego zupełnie bezpłatnie możesz pobrać pod tym nagraniem. Także jak wejdziesz w opis tego filmu, znajdziesz tam linka do tego PDF-a, możesz pobrać i już za minutę możesz sobie to nawet wydrukować, albo powiesić na lodówce, albo ustawić na tapetę w komputerze i po prostu powtórzyć kluczowe elementy dzisiejszej rozmowy.
Tak, żeby zrealizować cel, to raczej tak, ale czasami brak konsekwencji powoduje, że pojawiają się nowe cele, które są ciekawsze i otwierają nas na zupełnie nowe doświadczenia, nowe biznesy. To mój kolega często mówił, że jak robisz ciągle to, co umiesz i masz wyniki, to już to jest nudne. Wtedy znajdź inną branżę, na której się nie znasz i zrób coś od początku. I ludzie, którzy mają takiego ducha przedsiębiorcy, tak często robią. Ostatnio rozmawiałem z człowiekiem, spytałem się, no a co ty robiłeś? Jakie masz doświadczenia biznesowe? I jak on zaczął mówić, jakie miał firmy z jakich branż, to one w ogóle były tak odległe od siebie, prawda? Ale przez to były rozwijające się. I przez to on się bardzo rozwinął, ponieważ musiał poznać różnych ludzi w różnych dziedzinach. Czyli Tomek powiedział kiedyś, Warmus, są trzy sposoby na rozwój biznesu. Po pierwsze trzeba sprzedawać, po drugie trzeba sprzedawać, po trzecie trzeba sprzedawać. Ja bym dzisiaj po 20 paru latach, 30 w zasadzie dodał do tego, jest jeszcze jeden sposób. Po pierwsze trzeba się rozwijać, po drugie trzeba się rozwijać i po trzecie trzeba się rozwijać.
A na jakim etapie życia jest obecnie Jacek Walkiewicz? Czego ty się uczysz? Czego doświadczasz? Czego próbujesz?
Na etapie wzmacniania ducha. Czyli na etapie, kiedy marzenia materialne w większości zostały zrealizowane i teraz mogę się w pełni cieszyć życiem we wszystkich jego wymiarach, czyli nie muszę się śpieszyć, nie muszę gonić, nie muszę podejmować wyzwań. Mogę po prostu obudzić się rano i powiedzieć sobie, życie jest piękne naprawdę i dzisiaj pojadę sobie na wykład, powiem ludziom, co myślę o życiu, a potem sobie wpadnę do dobrej restauracji z przyjacielem i posiedzimy parę godzin i porozmawiamy. Tak? Czyli jestem na etapie mogę. To jest etap bardzo fajny. Jedyne zagrożenie to, czy mi się chce. No i tutaj potrzebuję nad sobą pracować, ale mam tutaj już taki plan na spotkanie różnych ludzi, którzy są ode mnie dużo starsi, a mają energię. Jedną z takich osób, z którą mam nadzieję spotkanie dojdzie do skutku, jest pan Sobiesław Zasada i jest dla mnie właśnie takim mistrzem, mimo wieku 94 lat, żyje pełnią życia, brał udział w rajdzie Monte Carlo w zeszłym roku, jechał maluchem, co jest wielkim według mnie wyzwaniem dla każdego, a nie tylko dla człowieka, który ma 90 parę lat, tak? I jeżeli poczytam, posłucham o ludziach, którzy swoje dzieła stworzyli na przykład dopiero po 70, to sobie myślę, że mam dużo czasu. Ale też mój kolega powiedział kiedyś: ty masz 60 lat, twój tata ma 90, 30 lat więcej niż ty. Może będziesz żył 30 lat jeszcze, to zaplanuj sobie ten czas, bo nie byłoby dobrze, gdybyś go zmarnował. Tak? I tak sobie pomyślałem, że rzeczywiście, jeżeli ja mógłbym jeszcze żyć 30 lat, od wydarzenia na tydzień minęło lat 12, a ja bym miał jeszcze przed sobą 30, to ile ja mógłbym jeszcze powiedzieć? Ile jeszcze mógłbym refleksji dać innym, prawda? I to od razu człowieka zaczyna uspokajać, że nie, to wiek to kwestia decyzji. To, ile mamy lat, nas nie definiuje. Definiuje nas to, co robimy. Także ja jestem na etapie takiego dużego wewnętrznego spokoju i różnych pomysłów, tam planów. W najbliższym czasie będę pływał drewnianą łodzią wokół Wysp Greckich na przykład. Ale zrobiłem też patent sternika motorowodnego w zeszłym roku, żeby w tym roku móc sobie popływać trochę na skuterach. I zamierzam wrócić w tym roku do deski surfingowej. No, czyli jak widać, czyli w roku 2024. Jak słychać, nie zwalniam.
Ciągłe doświadczenia, piękna sprawa. Chciałem jeszcze porozmawiać o sztucznej inteligencji, bo to jest coś, co teraz bardzo szybko się rozwija. Można wręcz powiedzieć, że z butami wchodzi w nasze życie. Czy twoim zdaniem będzie ona wspierać ludzi w rozwoju osobistym, w zdrowiu psychicznym, czy może wręcz szkodzić?
Myślę, że ona nam bardzo pomoże, jeżeli będziemy chcieli z nią współpracować. Znaczy, że to jest nieprawdopodobna moc możliwości, z której skorzystamy tak, jak nam wyobraźnia pozwoli, bo ona, jak sama nazwa wskazuje, jest sztuczna. A nasza nie jest sztuczna. W związku z tym my możemy z niej czerpać i współpracować, wchodzić w pewną synergię, kooperację, jakbyśmy tego nie nazwali, to korzystać z niej, pomagać, bo ona ma te dane, które my jej wprowadzimy. W związku z tym to my też w dużym stopniu decydujemy, jak ona będzie zasobna w możliwości. Ale ja widzę bardziej szanse niż zagrożenie, tak? Nie wiem, jak to miałoby wyglądać w takim codziennym życiu, aczkolwiek mogę sobie wyobrazić już taki moment, kiedy mamy dużo rzeczy do zrobienia i ona nam pomaga na zasadzie asystenta. Trochę nam organizuje dzień, przypomina nam, że dzisiaj mamy biegać, to biegniemy, potem nam tam sprawdza te nasze pulsy, ciśnienie, wszystko rejestruje, zwraca nam uwagę na to, że za dużo jemy węglowodanów i tak dalej, i tak dalej. A czasami mówi nam, że jest film w kinie i to jest dobry film, bo bardzo taki inspirujący i on jest w zgodzie z naszą osobowością i ona nam proponuje, że w piątek nam kupi bilety do kina, prawda? Tak sobie to wyobrażam. I patrzymy i mówimy: ej, sztuczna inteligencja, co ja dzisiaj mam do zrobienia? I ona nam mówi. Albo mówimy: ej, sztuczna inteligencja, czegoś mi się nic nie chce. Jak myślisz, co ja mógłbym teraz zrobić, żeby mi się jakoś humor poprawił? I ona, ponieważ ma miliony danych o nas, to mówi: teraz wynika z tego, że najlepiej jakbyś napił się kawy, w najbliższej kawiarni masz tyle, zmieniam nawigację i zamawiam kawę, jak przyjedziesz, to już będzie. Tak? I my tam wchodzimy i tam już czeka na nas. No tak sobie to wyobrażam. No plus to, że pomaga naprawdę w poważnych sytuacjach, czy typu, nie wiem, jest taki robot Da Vinci, który w szpitalu pracuje. I on już korzysta ze sztucznej inteligencji, tak? Że jest wykorzystywana w medycynie, w energetyce, w obronności, nie wiem, gdziekolwiek, wszędzie. I że podnosi jakby sprawność i jakość funkcjonowania systemów o 1000%. Ale że jest raczej przyjazna. Nie widzę takiego zagrożenia, że... Znaczy, na przykład jest tak dużo dobrych rzeczy na rynku, tak dużo fajnych filmów, tak dużo książek, jest naprawdę wszystkiego tak dużo, że ja bym chętnie powiedział, znajdź mi książkę, która dzisiaj przy moim nastroju, który znasz, bo mam tutaj czujnik, prawda, na ręku jakiś, znasz moje emocje dzisiejsze, wiesz co mówiłem, przecież ona może słyszeć, prawda, przez nasz zegarek, żebyśmy się kłócili przed chwilą z kierowcą albo coś tam się działo. No przy moim nastroju teraz znajdź mi jakiś film na YouTubie i wyświetl mi go, bo potrzebuję, tak? I ona znajduje jakieś w tym milionie, tam setkach milionów różnych materiałów, ona znajduje taki film niszowy gdzieś tam. Tłumaczy nam go od razu oczywiście, bo to jest, on jest wyprodukowany w Kenii, ale ona nam go tłumaczy na nasz język. I tam jest jakaś historia, która akurat pasuje do nas dzisiaj i my się odprężamy. Tak można powiedzieć, to bez sensu, nic już nie musimy robić. No nie. Robimy, ciągle jeszcze decydujemy o tym, tak? Ciągle jeszcze mówimy, znajdź mi. Gorzej będzie, jak już ona będzie mówiła, znajdę ci. Ale ja bym nie przerażał się tą przyszłością, ona będzie zawsze tajemnicą i w którą stronę to pójdzie, dopiero się dowiemy, jak dojdziemy do tego punktu. Także uważam, że jak pisał Leopold Staff, tym może zakończymy te moje przekazy, inspiracje. Leopold Staff pisał, chodzi o to jedynie, by naprzód wciąż iść śmiało. I myślę, że to jest sens życia.
Wspaniale. To już tak kwitując, pomimo tego, że wspominałeś, że jesteś na takim etapie życia, że raczej podchodzisz do wszystkiego ze spokojem, nie spieszysz się, to mam jedno pytanie, które jest charakterystyczne dla tego programu. A mianowicie jedna technika na zarządzanie sobą w czasie, która pomaga ci efektywniej funkcjonować każdego dnia.
Jedna technika, która pozwala mi... Wiesz co, nie mam. Ale to dlatego, że ja mam to chyba jakoś zintegrowane. Ja już jestem na poziomie nieświadomej kompetencji i ja już nie wiem, co robię. Robię. Ale... Nie mam. Chyba, że jeszcze chwilę pomyślę, bo muszę się zachować jakiś technik, prawda? A ja jestem trochę na etapie, jak powiedziałem, robienia pewnych rzeczy nawykowo już. No wiesz co, planuję dzień. Znaczy, mam kalendarz i mój dzień jest rozplanowany. I staram się, żeby w nim były różne momenty, czyli te i prace, i te przyjemności, czyli mam gdzieś tam, że pojadę sobie na kawę na przykład gdzieś i pracuję z kalendarzem i z takimi celami na każdy dzień.
Świetnie, to ja Ci bardzo, bardzo dziękuję za tę rozmowę. Dla mnie była wyjątkowo głęboka i myślę, że dla wielu słuchaczy też była właśnie taka. W podziękowaniu mam dla Ciebie prezent. Pamiątkową tablicę eksperta już masz, natomiast tutaj książka Wzór na szczęście naszego wydawnictwa, gdyż wiem, że temat szczęścia jest Ci bardzo bliski.
Wzór na szczęście.
I raz jeszcze bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Życzę Tobie i wszystkim słuchaczom wszystkiego dobrego.
Ja dziękuję, miło było znów pogadać.
Zalajkujcie, skomentujcie i udostępnijcie ten odcinek znajomym. Do zobaczenia. Cześć.